Marcin Sasin, dzień dobry, a państwa i moim gościem przy telefonie jest prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie prezydencie, zapytam o funkcjonowanie miasta w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem. Czy nie grozi nam na przykład taka sytuacja, że PWiK przestanie działać, czy na przykład Ineco przestanie wywozić śmieci?
Oczywiście, że patrzymy na tą sytuację z ogromną ostrożnością i bardzo się boimy takiej sytuacji, bo poza tym, że oczywiście dzisiaj robimy wszystko, żeby pomóc służbom medycznym, bo oni są dzisiaj najważniejsi i na nich przede wszystkim wszystkie oczy są skierowane, ale nie zapominajmy o tym, że miasto funkcjonuje i musi funkcjonować normalnie. Faktycznie mamy taką sytuację, w której może się zdarzyć, że jakieś osoby, które zajmują się nadzorem dostawy wody czy odbiorem odpadów, w większej grupie będą na choćby kwarantannie i wtedy może pojawić się taki kłopot. W związku z tym bardzo mocne rygory sanitarne mamy w wodociągach. One zawsze były, bo wodociągi są wyjątkowo pod dużym nadzorem sanitarnym, ale w tej chwili są to wyjątkowo mocne wymagania. Natomiast jeżeli chodzi o odbiór odpadów, poprosiliśmy firmy z terenu Gorzowa i z okolic o takie ewentualne wsparcie, że jeżeli sytuacja taka by się wydarzyła, że nasi kierowcy z Ineco, którzy odbierają odpady, poszliby na kwarantannę bądź zachorowali, to jest taka możliwość. Między innymi Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego taką deklarację złożył, ale i podmioty prywatne, firmy transportowe, że wypożyczą nam swoich pracowników i wtedy ten odbiór odpadów będzie się odbywał normalnie. Na pewno jest to duże niebezpieczeństwo, ale w tej chwili jesteśmy zabezpieczeni i nie ma takiego zagrożenia.
Codziennie rozmawia pan ze sztabem kryzysowym miasta. Jak sytuacja w szkołach po tych kilku dniach od takiego gwałtownego wzrostu zakażeń, także w Gorzowie, bo codziennie słyszymy o dużej ilości osób zakażonych koronawirusem, to jak teraz funkcjonują szkoły? I wiadomo, że uczniowie powyżej czwartej klasy są na nauce zdalnej, ale ci młodsi są w szkołach. Czy jest dużo wyłączeń, jeśli chodzi o takie klasy?
Nie ma dużo wyłączeń, tak naprawdę to jest kilkanaście, czasami około kilkunastu poszczególnych oddziałów czy klas, które trafiają co jakiś czas na kwarantannę, to jest płynne. Natomiast myślę, że decyzja była dobra, ponieważ w tej chwili nie dosyć, że uczniowie w klas starszych nie mają ze sobą kontaktu, to przede wszystkim to spowodowało, że jest więcej miejsca dla klas 1-3 i szkół i przedszkoli. To jest bardzo ważna rzecz, bo jest więcej swobody, jest mniej kontaktu przede wszystkim. Szkoły funkcjonują normalnie. Oczywiście, że ta nauka zdalna jest trudna, brakuje nam jeszcze komputerów. W tej chwili będziemy dokupować kolejne partie sprzętu dla naszej młodzieży i dla szkół podstawowych i dla średnich. Musimy sobie z tym poradzić. Myślę, że decyzja o tym, żeby wyłączyć klasy od czwartej wzwyż była dobrą decyzją, bo faktycznie jednak ilość młodych ludzi w jednym miejscu jest potężna w szkołach i myślę, że to był dosyć ważny pas transmisyjny.
Co z DPS-ami? Jak wygląda sytuacja? Bo mieliśmy takie dość niepokojące informacje, że jest źle. Czy możliwy jest, nie daj Boże, scenariusz taki, jaki był w DPS-ie w Zielonej Górze?
Nie, oczywiście, że na pewno u nas nasi pensjonariusze są zadbani i tutaj nie ma w ogóle o tym mowy. Mamy wspaniały personel, dyrekcję, która dba o to, żeby ten poziom usług był na najwyższym poziomie. Nasi pracownicy, zresztą to też w mediach pojawiły się zdjęcia, nasi pracownicy DPS-u to wspaniali ludzie. Ludzie, którzy oddają swoje serce, swoje życie dla drugiego człowieka. Jesteśmy im bardzo za to wdzięczni. Robimy wszystko, żeby w tej chwili pomóc im jeszcze w tej pracy. W związku z tym chcielibyśmy też, żeby dostali, i tak z mojej strony decyzja już zapadła, dostaną specjalne dodatki wszyscy pracownicy DPS-ów. No i to będzie dla nas istotna rzecz. To są fantastyczni ludzie, chcemy im pomóc. Mamy tak naprawdę Mieliśmy w zeszłym tygodniu blisko 80 przypadków koronawirusa w DPS-ie numer 1, ale chyba wszystkie były to przypadki bezobjawowe, więc nie mamy w tej chwili żadnego sygnału o tym, żeby ktoś z powodu koronawirusa cierpiał. Ale oczywiście może taka sytuacja się zdarzyć. No, trudno jest uniknąć zakażeń, jeżeli faktycznie tak duża ilość i tak mocno rośnie ta ilość zakażeń w regionie.
Zdecydował pan także, a dzisiaj zdaje się, że nie będzie żadnego problemu z radnymi, bo pytaliśmy na antenie poszczególnych szefów klubów i wszyscy są zgodni, że trzeba pomóc Gorzowskiemu Szpitalowi. 500 000 na karetkę, wjazd, znaczy właściwie nowy wjazd oraz udostępnienie tutaj miejsc parkingowych. To jest pomoc ta, którą możecie zaoferować Gorzowskiemu Szpitalowi.
Oczywiście, jesteśmy cały czas w kontakcie z prezesami szpitala i pojawiła się taka potrzeba zakupu karetki, w związku z tym, żeby nie tracić czasu, nie czekać na sesję, poprosiłem szefów klubu, przewodniczącego rady o spotkanie online, porozmawialiśmy, jest wola, więc dzisiaj, tak jak pan redaktor powiedział, wydaje mi się, że będzie to tylko formalność i te 500 000 zł przekażemy na zakup karetki. Ona jest bezwzględnie konieczna naszemu szpitalowi. Pomagaliśmy przy zakupie angiografu, ale też na bieżąco pomagamy w takich drobniejszych sprawach. No i właśnie te drobiazgi, takie jak właśnie drugi wjazd do szpitala. No, decyzja zapadła w piątek nas prezes Surowiec poprosił o to, żeby ten drugi wjazd zrobić i dzisiaj ten wjazd jest gotowy. Trzeba było usunąć skarpę, trzeba było podbudowę zrobić, położyć nawierzchnię. To wszystko zrobiliśmy w trybie natychmiastowym. Mogliśmy z perspektywy ustawy covidowej to zrobić. Podobnie z parkingiem. No, my, ponieważ nie jesteśmy w stanie pomóc medycznie, nie jesteśmy lekarzami, nie możemy iść pomóc tam bezpośrednio w szpitalu, ale możemy pomóc w ten sposób.
W działaniu szpitala.
Tak, tak. Pomagamy jak możemy.
Panie prezydencie, ale tak łatwo chyba nie będzie z podatkiem od nieruchomości, bo widzę, że kluby się zastanawiają. Czy Gorzów, bo słuchałem pana wypowiedzi, czy Gorzów będzie robił gorzowską dychę 2.0? Teraz przygotowujecie się do jakiejś takiej pomocy?
No właśnie dyskusja na temat podatków jest zawsze bardzo trudna. Szczególnie w dobie pandemii, gdzie no, chyba wszystkie branże mają spadki, ale są też branże, które choćby od kilku dni mają totalny lockdown. Między innymi branża fitness, to przecież są kluby taneczne, to są kluby sportowe, które prowadzą zajęcia i oni nie mogą tych zajęć prowadzić. To jest radykalna strata. Ci ludzie po prostu zaraz będą zwalniać swoich pracowników, więc też chcielibyśmy pomóc przetrwać, bo to są nasze lokalne miejsca pracy. Mhm. Ale żeby budżet przyszłoroczny nam się składał, no to musimy o ten budżet też zadbać. W związku z tym nie planujemy dużych podwyżek, ale taką, jak założyło Ministerstwo Finansów, lekką podwyżkę o współczynnik inflacji. I to jest taki, wydaje mi się, kompromis, bo oczywiście no, chcielibyśmy, żeby budżet był jak największy, bo wtedy moglibyśmy mieszkańcom też jak najbardziej pomóc. Więc no zobaczymy, będzie dzisiaj dyskusja na pewno o podatkach, ale oczywiście, że myślimy o tym i myślę, że to jest kwestia najbliższych dni, żeby kolejne wsparcie dla naszych przedsiębiorców, tych, którzy no, szczególnie ucierpieli, uruchomić.
Ale to będzie przez, tak jak poprzednio, przez Urząd Pracy?
Tak, najprawdopodobniej tak, bo to jest taki najsprawniejszy mechanizm, poza tym, że pani dyrektor Iza Jankowska pokazała, że urzędy pracy mogą działać rewelacyjnie i Urząd Pracy w Gorzowie był jednym, bo chyba najlepszym w Polsce pod względem dystrybucji środków. My byliśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy i jeżeli, no to będziemy to kontynuować.
A propos jeszcze sesji, bo też szykuje się chyba dyskusja, tutaj interpelacja radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie budżetu obywatelskiego i tego pomysłu, między innymi napisu I Love Gorzów, tam jest kilka projektów w tej takiej, jak to nazwała radna Marta Bejnarowicz, paczce. Radni PiSu twierdzą, że to nie jest czas, żeby wydawać 450 000 zł na tego typu rzeczy. Inne zdanie ma w tej sprawie część inna, znaczy pozostali radni pewnie, a pan ma jakie?
Budżet obywatelski to budżet, to część budżetu miasta, w którą angażują się mieszkańcy. Bo oczywiście no, cały budżet składa się z budżetu naszego wspólnego. To jest budżet nas wszystkich, ale o większości mogą decydować radni, decydujemy wspólnie. Natomiast budżet obywatelski jest szczególnym instrumentem integracji mieszkańców i tego współdziałania, współdecydowania. A zgadzam się, że może no dzisiaj trzeba przemyśleć pewne inwestycje, ale to muszą sami inicjatorzy. Jeżeli oni decydują, że ta inwestycja powinna być realizowana, myślę, że w całym pakiecie ten napis nie był aż tak kosztowny, bo to faktycznie, jak pani Marta Bejnaruś powiedziała, to był taki pakiet przekonany. Więc myślę, że to będzie mimo wszystko wola tych mieszkańców, którzy głosowali, wnioskodawców, i to jest ich prawo do podejmowania decyzji i w trakcie realizacji budżetu obywatelskiego nie możemy zmieniać zasad.
Czy dołoży pan brakujące pieniądze do budowy hali?
O, to jest bardzo poważna dyskusja, ponieważ z jednej strony wiemy, że koronawirus spowodował dosyć poważne straty w budżecie. Przy konstrukcji przyszłorocznego budżetu, ale też w perspektywie kolejnych lat nie do końca jeszcze wiemy, jakie prognozy będą.
Tam jest około 17 milionów złotych trzeba dołożyć.
Tak, dokładnie.
Jeżeli wybierzecie tą najtańszą ofertę.
Oczywiście. Na pewno trzeba pamiętać o tym, że mamy spore wsparcie, bo 22 miliony złotych to jest wsparcie rządowe, które bardzo stara się jeszcze pani minister Rafalska, ale w całości zadania, które ma kosztować 72 miliony netto, no to jest jeszcze jednak troszeczkę za mało. To jest po naszej stronie ponad 50 milionów złotych po stronie miasta, które trzeba byłoby włożyć w tę inwestycję. W związku z tym rozmawiamy ze wszelkimi możliwymi, jak to powiedzieć, przyjaciółmi miasta Gorzowa, którzy mogą nam w tej sprawie pomóc, i zarówno z Urzędem Marszałkowskim, z naszymi parlamentarzystami, ze stroną rządową na temat wsparcia, bo to wsparcie tak naprawdę nie musi być jakieś gigantyczne, ale jeżeli będzie ono rozłożone na 3 lata, bo tak planowaliśmy budowę, no to myślę, że jest zarówno dla ministerstwa i może dla Urzędu Marszałkowskiego do udźwignięcia.
No chyba do udźwignięcia, bo skoro Urząd Marszałkowski ma 60 milionów, żeby w Zielonej Górze fundować Centrum Badań Kosmicznych, to chyba może Gorzowowi tutaj coś pomóc?
No właśnie słyszałem, że są jakieś kłopoty, że Zielona Góra nie bardzo chce tego projektu, więc my mamy piękne tereny inwestycyjne. Jeżeli taka decyzja zapadnie, to zapraszamy oczywiście z tym projektem do Gorzowa.
Ale są jakieś rozmowy? Bo czytałem w internecie, ale bardziej odbierałem to jako fake news, niż żeby Zielona Góra pozwoliła sobie na to.
Raczej mówimy to w formie żartu, ale oczywiście, że my się nie obrażamy na żadną inwestycję, na żadne pieniądze. My po prostu rozwijamy miasto i nie ma tu żadnych jakby politycznych kontekstów, żadnych politycznych problemów właśnie. Staramy się rozmawiać i rozmawiamy ze wszystkimi, od prawej do lewej strony, bo dla mnie najistotniejszy jest rozwój Gorzowa i to, żeby miasto uzyskiwało. Więc jeżeli ktoś nie może się dogadać i inwestycje miałaby zostać zmarnowana, to absolutnie Gorzów jest na to gotowy zawsze.
To, ale to chyba raczej, to jest, widziałem ostatnio konferencję dwóch posłów, posła Sługockiego i posła Wątora, także wierzy pan w to, że gdzieś tam z tyłu głowy mogłaby jakakolwiek myśl zakwitnąć, żeby ta inwestycja przeniosła się do Gorzowa?
Nie wiem, wszystko jest możliwe. Cieszę się, że w sytuacjach trudnych i kryzysowych jednak stajemy ponad podziałami i ostatnie działania pana wojewody i pani marszałek pokazują, że można w sytuacjach trudnych działać razem, stanąć nad podziałami politycznymi, ale jakby tego konsensusu nie było w sprawie inwestycji w Zielonej Górze, to my jesteśmy otwarci.
Dziękuję za rozmowę. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki był gościem Radia Gorzów. Dziękuję bardzo i dużo zdrowia, panie prezydencie.
Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.